Znowu bierze nas Bóg za rękę i prowadzi po swoich drogach. Chce wziąć za rękę każdego z nas, ale tak naprawdę poprowadzi tylko tych, którzy chcą Mu pozwolić na to, by za rękę ich trzymał i by ich prowadził. Dobry jest ten Bóg, ale też i odważny, trochę ryzykant, bo nie przymuszając człowieka nawet do dobrego życia, ryzykuje, że człowiek, jego dziecko, nie będzie dobrze żył, że mu się wyrwie z ręki, że mu się nie pozwoli prowadzić. Powraca nam ten Bóg, taki zatroskany, a jednocześnie chcący nas prowadzić. To nie jest Bóg statyczny, to jest Bóg dynamiczny, to jest Bóg działania, to jest Bóg dziejów. Brzmi mi bardzo w sercu słowo Jana Pawła II o dziejach, które w czasie pierwszej pielgrzymki do naszej ojczyzny mówił, o naszych dziejach. Ten dynamizm Boga w polskich dziejach. Bóg, który chce nas prowadzić, a jednocześnie nas nie chce zniewalać ani przymuszać. Chce nam szansę dawać, odkrywać te szanse przed nami, współtworzyć razem z nami nasze dzieje. Ale my musimy Mu na to pozwolić. Bóg, który za nas tak naprawdę nie chce czynić, bo nas zbyt szanuje, zbyt nas ceni, aby nas zastępować. Zna też naszą wartość i wie, na ile nas stać i chce nam według możliwości zadania wyznaczać. I chce tylko z nami współpracować, prowadzić nas, ale pewne rzeczy musimy wykonać sami. Obraz Mojżesza z pustyni, stojącego przed płonącym krzewem. Płomień ognia w środku krzewu. Zbliżam się, aby ujrzeć lepiej to niezwykłe zjawisko. Człowiek ma prawo poczuć się zaintrygowany znakiem Bożej obecności. Jednocześnie te znaki Bożej obecności po to Bóg nam ukazuje, po to zwraca naszą uwagę na te znaki, abyśmy się nimi zainteresowali. Mądry człowiek, gdy napotyka znak, jakikolwiek znak obecności Bożej, nie powinien go obojętnie mijać. Mądry człowiek powinien się nad nim pochylić, powinien się nim zainteresować. Mojżesz był mądry. Zbliżę się, poznam, dotknę. I dotknął, ale dotknął granicy, bo usłyszał: zbytnio się nie zbliżaj. Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Znamy słowo sakrum, słowo piękne, święte, ale też słowo silne, słowo, które ma swój zakres, ma swoje granice i ono wytycza pewne granice. Bardzo radykalnie jest rozgraniczane sakrum i profanum jako niesakrum. Czy człowiek może wejść na obszar sakrum? Może, a nawet powinien wchodzić na obszar sakrum, bo sakrum po to jest ukazywane człowiekowi, aby człowieka zaprosić na ten obszar. Jeśli jednak się chce na ten obszar wchodzić, to tylko i wyłącznie z pełną akceptacją sakrum. Zdejm sandały z nóg. Skąd my znamy ten godny strój w miejscu świętym? Skąd my znamy odpowiedni sposób zachowania się w miejscu świętym? Bo miejsce święte nie jest miejscem danym do wolnej dyspozycji człowieka. Miejsce święte sprawia, że człowiek jest z wizytą u Pana Boga. Jest w miejscu, o którym Bóg decyduje, któremu Bóg nadaje jakość, o którym Bóg rozstrzyga, co się tam ma dokonać. Ale człowiek powinien przychodzić do obszaru sakrum. Powinien się zanurzać w obszar sakrum, tylko pamiętając o tej świętości Boga i tę świętość akceptując i uznając. I wtedy się otwiera tajemnica. Dość napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie. Nasłuchałem się narzekań. Znam dobrze uciemiężenie mojego ludu. Zstąpiłem, aby go wyrwać z jarzma egipskiego i wyprowadzić z tej ziemi, do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód. Jest obietnica. Obietnica, która może być zrealizowana i wiemy, że będzie zrealizowana, Jest tak naprawdę jeden warunek i Mojżesz ten warunek słyszy. Tak powiesz synom Izraela, Pan Bóg ojców waszych przysłał mnie do was. To jest moje imię na wieki i to jest moje zawołanie. I o tym imieniu masz im powiedzieć, o moim autorytecie masz im przypomnieć. I w imię moje, z racji na mój autorytet, będziesz w stanie ich poprowadzić. Ta niezwykła szansa, którą Bóg daje człowiekowi. Czy każdemu człowiekowi? Czy Pan Bóg chce tę szansę dać wszystkim, czy tylko wybranym? Czy chce dać tylko jednemu narodowi wybranemu? Czy chce ją dać tylko polskiemu narodowi? Nie. Donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar i prawdopodobnie pytali Jezusa, co on na to? Dlaczego ta tragedia ich spotkała? Dlaczego to cierpienie? Jezus pokazuje pewien mechanizm, zwraca uwagę na ten mechanizm. Uważacie, że oni byli większymi grzesznikami niż inni? Większymi grzesznikami niż wy? Bynajmniej. Wszyscy podobnie zginiecie, jeśli się nie nawrócicie. To jest słowo, które wymaga chwili zatrzymania, chwili medytacji. Wszyscy podobnie zginiecie, czyli z podobną pustką w sercu, z podobną rozterką, z podobnymi pytaniami, chyba że się spotkacie z Bogiem, że uznacie Boga i że z Jego ręki będziecie umieli przyjmować dobro i zło, to znaczy radość i cierpienie. To my napełniliśmy cierpieniem ten świat. My, przyjmując niewierność od szatana, napełniliśmy cierpieniem ten świat. Pan Bóg ten świat uczynił harmonijny, uczynił go owocny, uczynił go twórczym światem i taki świat nam zawierzył. Cierpienia, które przeżywamy, są o wiele bardziej głębokie i istotne, gdy są cierpieniami duszy, niż gdy są tylko cierpieniami ciała. Gdy człowiek bowiem widzi sens trudu, widzi sens ciężkiej pracy, pracuje z radością, bo wie, że będą owoce, bo wie, że chce te owoce pozyskać, bo wie, co zdobywa. Nawet jest gotów na cierpienie, nawet na ból, na zmęczenie ogromne, jeżeli wie, że z tego będą owoce, na których mu zależy. Także ten wysiłek, także trud, nieraz może i ból, jest wpisany w pewną harmonię pod warunkiem, że z imieniem Boga na ustach, poddani Bogu, będziemy się wpatrywali w to dobro, które Bóg nam ukazuje, do którego nas zaprasza i współpracę z Bogiem podejmiemy. Intrygująca też przypowieść o tym drzewie figowym. Ktoś powie, a cóż drzewo winne, że nie owocuje? Ale zwróćmy uwagę, że ten pewien człowiek sam zasadził to drzewo figowe. To nie było drzewo figowe, które on spotkał przypadkowo rosnące na polu czy na miedzy, które do niego nie należało. On miał prawo do tego drzewa figowego, on w to drzewo figowe zainwestował, on je sam zasadził, miał prawo przyjść i szukać na tym drzewie owoców, bo uczynił wszystko, co było temu drzewu potrzebne, aby owoce były. Rośliny też mają swoje tajemnice i Jezus też to wie. Ale ta skarga właściciela winnicy, który mówi do ogrodnika, już 3 lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie, a nie znajduję, dosyć tej inwestycji. Czy chcesz powiedzieć, księże drogi, że Pan Bóg może przestać czekać, że może przestać być miłosierny, że może przestać być cierpliwy, że może naprawdę zacząć karać? Ja nie mówię o karaniu jako karaniu. Ja mówię o języku miłości. Język miłości nie zwleka. Język miłości, który w nas powinien się w tym wielkim poście zacząć rozwijać i pogłębiać. Język miłości nie mówi, jutro to uczynię. Język miłości mówi, już teraz. Jestem oczekiwany, to idę. Jestem kochany, kocham. Jestem potrzebny, to jestem do dyspozycji, staję do dyspozycji. Ale ta prośba ogrodnika, który nam Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, przypomina. Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw. Ja je okopię. Ja je obłożę nawozem. Ty już nic nie rób. Ja sam od siebie dam jeszcze temu drzewu czas i szansę i troskę. Może wyda owoc. I zwracam ci uwagę, że ogrodnik też dopuszcza. W przyszłości możesz je wyciąć. Każda szansa ma swój czas. Niech i ten Wielki Post będzie przez Ciebie, siostro i bracie, rozpoznany jako jeszcze szansa miłości, ciągle szansa miłości, tej samej miłości odwiecznej, ale dzisiaj przez Ciebie i przeze mnie odczytywanej, rozpoznawanej i przyjmowanej. Ale już nie czekaj. Niech Twoja miłość, którą chcesz odpowiedzieć Bogu na Jego miłość, nie będzie miłością jutra. Niech to będzie miłość dziś. Niech to będzie miłość już. I niech czyny miłości będą już. I w tych czynach miłości niech Bóg sam daje nam moc i niech Bóg nam błogosławi.